To my. To my do Państwa mówimy.
Tomasz Batko.
Mateusz Kosiak.
My jesteśmy lekarzami, twórcami portalu eduson.pl.
I postanowiliśmy trochę urozmaicić portal eduson.pl i zamieścić na nim podcasty. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Proszę Państwa, my chcielibyśmy odpocząć troszkę od COVID-a i ultrasonografii płuc. Ciekawe, czy Państwo też. Myślimy, że już powoli czas najwyższy chociaż trochę naszej uwagi poświęcić nieco innym tematom.
Ten odpoczynek, o którym mówisz, to jest coś, za czym tęsknię.
A życie toczy się dalej. Jak wiesz, co nie jest żadną tajemnicą, ja pracuję w przychodni. Pięknej przychodni, bardzo ładnie położonej, to nie ma teraz żadnego znaczenia. Ważne jest to, że od kilku tygodni, tak jak to było można, ruszyliśmy ponownie ze szczepieniami. No i jak sobie takie dzieci szczepisz i masz gdzieś tam pod ręką ultrasonograf, to nie ma znaczenia, czy to jest aparat stacjonarny, czy to jest aparat przenośny, to nachodzą ciebie takie myśli, jak przy okazji tych szczepień można ten ultrasonograf wykorzystać. Bo my mówimy bardzo ogólnie, wizyta z powodu szczepienia dziecka, ale tak naprawdę jest to wizyta będąca również pewnego rodzaju sprawdzeniem stanu zdrowia. Ja kiedyś tych szczepień nie lubiłem, ale te szczepienia polubiłem. Nabrałem dużo pokory i szacunku do tego typu medycyny, bo przy okazji szczepień można wybadać czy dowiedzieć się o tym pacjencie wielu ciekawych rzeczy.
Ja mam tylko takie skojarzenie. Zawdzięczam je tobie, wielu z Państwa wie czemu zawdzięczam Mateuszowi to skojarzenie.
Ja już się boję, ale mów.
Pracując z dziećmi jako pediatra, bałbym się postawić aparat USG, taki stacjonarny, do gabinetu szczepień, bo mi się przypomina jeden z odcinków Jamesa Bonda.
No tak, był taki odcinek Jamesa Bonda, pokazujemy to na jednym z naszych kursów, w którym to diaboliczna maszyna wykorzystywana do torturowania Jamesa Bonda została stworzona z ultrasonografu. Była taka historia.
Na szczęście raczej dzieci nie oglądają tego filmu, więc może nie mają tak negatywnych skojarzeń jak wielu z nas, bo rozumiem, też nie masz na myśli wykorzystania tego ultrasonografu jako straszaka dla rodziców, żeby szybko weszli, nie zadawali zbędnych pytań, ani jako narzędzia obezwładniającego pacjenta po to, żeby szybciej ukłuć i niech uciekają wszyscy.
Nie, wręcz odwrotnie. Niech sobie zostaną tyle, ile potrzebują, choć nie za długo, aby te kontakty nasze były bezpieczne. Ale właśnie nawiązując do tego, co się może wydarzyć podczas takiej wizyty szczepiennej, widzicie Państwo, teraz rozmawiamy o czymś zupełnie innym, odchodzimy od COVID-a. Można w okresie pandemii nie o COVID-zie? Można. No to my tak właśnie robimy. No i przychodzi dziecko na szczepienie, podczas tego badania wychodzą różnego rodzaju sprawy, które niekoniecznie są przeciwwskazaniem do szczepienia, ale po szczegółowym badaniu przedmiotowym można sięgnąć po głowicę USG i poszerzyć to badanie przedmiotowe. I to nie zawsze musi być pełne badanie ultrasonograficzne płuc, to nie zawsze musi być pełne badanie ultrasonograficzne szyi z opisem czy narządów jamy brzusznej. Nie, to nie o to chodzi. Chodzi o to, że na przykład masz wizytę, badasz pacjenta i widzisz, że obwód głowy jest w okolicach 97 centyla. Bierzesz głowicę, odrobina żelu i co?
I znasz odpowiedź. Wszystko fajnie, tylko trzy elementy muszą być spełnione. Po pierwsze, musisz mieć ten aparat blisko, pomijając kwestię, że on musi działać. Musisz posiadać umiejętność takiego badania. Pomijam kwestie chęci, bo rozumiem, że one są. I pytanie takie trochę obok, czy czas gra rolę? Czy musisz mieć komfort pracy z pacjentem w czasie, który jest tobie darowany na tyle, abyś mógł to badanie dodatkowo wykonać, nawet w tym ograniczonym elemencie?
Odpowiadając na pytanie trzecie, tak. Cokolwiek by to nie znaczyło, czyli że uważam, że nie jest to na tyle istotne wydłużenie czasu tej wizyty, aby tego badania nie można było wykonać. Chęci oczywiście są i ja bym tutaj zaproponował zupełnie inne spojrzenie, bo jakby z moich obserwacji wynika, że pewne sytuacje w takim gabinecie szczepień się powtarzają, że jest grupa problemów, które akurat w tym miejscu się rozwiązuje. Ja sobie wypisałem pewne sytuacje, które mogą się pojawić. O jednej już wspomnieliśmy, czyli sytuacja, kiedy obwód głowy zbliża się do 97 centyla. Taką sytuacją może być przedłużająca się żółtaczka noworodków, kiedy chcesz zobaczyć, czy widzisz drogi żółciowe, jak wygląda zarys zewnętrzny wątroby, czy jesteś w stanie uwidocznić pęcherzyk żółciowy. Bez problemu to zrobisz przy pomocy głowicy liniowej. Taką sytuacją jest sytuacja, kiedy nie możesz wyczuć jednego z jąder albo obu jąder w mosznie. Pytanie, czy te jądra są, czy są w kanale pachwinowym. Taką sytuacją może być również ocena układu moczowego pod kątem poszerzenia układu kielichowo-miedniczkowego, ale także ocena węzłów chłonnych na szyi i dole pachowym po szczepieniu przeciwko gruźlicy. To są takie sytuacje, które mi się zdarzają najczęściej, kiedy sięgam po głowicę w gabinecie szczepień.
Już nie musisz mnie do tego przekonywać, natomiast obawiam się, że zdecydowana większość pediatrów, obym się mylił, stwierdzi, że nie posiada takich umiejętności i nie będzie chciała brać odpowiedzialności za badanie USG, którego nie potrafi wykonać. I zawsze pojawi się argument czasu.
Jestem za, a nawet i przeciw. Trochę się z tobą zgodzę, trochę się z tobą nie zgodzę. Znaczy zgodzę się z tobą w tym znaczeniu, że takie argumenty, żeby tego nie robić, oczywiście są. Moim ulubionym argumentem to jest to, że Fundusz Zdrowia za to nie zapłaci na przykład. Tak, no to jest prawda, no rzeczywiście, no nie promuje, tak? I nie ma horyzontu, żeby zaczął promować. Natomiast czy to jest argument, żeby tego nie robić, jest pytanie. W końcu, no lekarze nie pracują tylko dla Funduszu Zdrowia. Są i prywatne gabinety, i prywatne przychodnie, i różnego rodzaju firmy świadczące usługi w ramach pakietów medycznych, gdzie być może takie coś znajdzie zastosowanie. Ja myślę, że to, że odwrotnie, ja widzę dużo entuzjazmu u moich kolegów, którzy chcą, nawet jak nie wykonują, to oni bardzo by chcieli, tylko gdzieś tam czai im się w głowie i to, o czym ty powiedziałeś, że być może popełnię błąd, ale też trochę jest tak, że jakby nie wiadomo, jak się za tą edukację zabrać. Co człowiek powinien umieć? No ja tak sobie pomyślałem, że może warto by sprecyzować, zrobić taką wyliczankę, dekalog umiejętności pediatry, które mu się przydadzą, no bo nie ma konieczności posiadania umiejętności wykonywania wszystkich rodzajów badań ultrasonograficznych od stóp do głów, ale trzeba się przygotować na te najczęstsze sytuacje i zdawać sobie sprawę, w której sytuacji powinienem tego pacjenta przekierować dalej, gdzie te moje umiejętności się kończą.
To jest prawda. Pewnie w wielu sytuacjach wielu z nas, którzy nie mamy doświadczenia w ocenie ultrasonograficznej, będzie miało bardzo dużo wątpliwości. Ale najprostsze rzeczy, jeżeli tylko potrafimy używać aparatu USG, jesteśmy w stanie rozwiązać. Nie trzeba dużego doświadczenia, żeby odróżnić wodniaka jądra u małego dziecka od guza jądra. Płyn bezechowy, czyli czarna przestrzeń, od litej zmiany o niejednorodnej homogeniczności. Nie trzeba znać szczegółowej anatomii ultrasonograficznej mózgowia, żeby odróżnić wodogłowie od innych zmian i tak dalej, i tak dalej. To są często zero-jedynkowe sytuacje, w których uprzedzamy rodziców, że my nie wykonujemy pełnego badania, ale próbujemy odpowiedzieć na proste rzeczy. To jest moim zdaniem coś, co fantastycznie jest w stanie budować zaufanie pacjenta do lekarza, do pediatry, do lekarza rodzinnego, do osoby, która pełni swego rodzaju pieczę nad naszym zdrowiem, która patrzy trochę do przodu, wychodzi ponad standardowy szereg procedur, które każdy lekarz i tak wykonać musi. To jest coś fantastycznego, mówię z punktu widzenia pacjenta, że czuje się bardziej zaopiekowany, czuje, że ten, kto się zajmuje moim dzieckiem, potrafi dużo więcej, czy chce zrobić dużo więcej, czy daje coś z siebie, za co, tak jak wspomniałeś, nie ma nawet płacone, poświęcając swój własny, cenny czas. Jest to wyzwanie, ale być może i w ten sposób trzeba na ten temat myśleć.
Tak, bo my na przykład powiedzmy sobie wprost, my jesteśmy dość młodzi, ale mentalnie jesteśmy bardzo oldschoolowi. Czyli na przykład my uważamy, że umiejętność to jest fajny sposób lansowania się, prawda? I wiedza, nie uważasz?
Tak. Rzeczywiście mamy wrażenie i mamy takie poczucie, że to, co kształtuje lekarza, to jest przede wszystkim wiedza i doświadczenie. Cała reszta jest pewnym dodatkiem, który można wykorzystać ku temu nadrzędnemu celowi.
Ja bym chciał trochę powrócić do tego, co mówiłeś o tym lęku, że nie chwycę za głowicę, bo nie mam doświadczenia, bo się boję, bo nie zrobię tego dobrze. Wiesz, ja pamiętam swoje czasy, kiedy zaczynałem wykonywać te badania ultrasonograficzne i były takie obszary tej ultrasonografii, w których mógłbym dopomóc mojemu pacjentowi, a nie czułem się w tym komfortowo. I pomyślałem sobie, że kiedy go pacjenta gdzieś wyślę, jak go skieruję, to czy on się dobrze dostanie, kiedy on się dostanie, czy on jest wystarczająco zaradny, żeby to załatwić, czy on ma pieniądze, żeby te 2 czy 3 badania sobie sfinansować, jakie będą kolejki, czy ta sprawa może czekać. I tak naprawdę pomyślałem sobie, że jeżeli nawet ja będę chciał tego pacjenta gdzieś skierować do innego mojego kolegi, który ma większe doświadczenie, ale jeżeli ja przyłożę tą głowicę sam, to właściwie ten pacjent cały czas może na to drugie USG sobie oczekiwać. Jeżeli nie mam wiedzy, no to to co robiłem, no to doczytywałem, sprawdzałem, przygotowywałem się do konkretnego badania, czy zapraszałem pacjenta na następny dzień, tak się zaczynało, jednocześnie gwarantując bezpieczeństwo temu pacjentowi. Potem porównywaliśmy wyniki z tym doświadczonym kolegą. I tak to szło. Dlatego, że jeżeli przychodzi kilkunastoletni chłopak na bilans, to zmierzenie objętości jąder, kiedy już palpacyjnie widzimy, że są małe i zobiektywizowanie tego nie jest, nie oszukujmy się, nie jest żadną sztuką. Ale jeżeli będzie coś, co nas niepokoi, to nadamy zupełnie inny priorytet temu badaniu. I to jest moim zdaniem bardzo ważne. Ja kiedyś byłem na bankiecie. Byłeś kiedyś na bankiecie?
Nie lubię bankietów.
No dobra, ale kiedyś byłem na bankiecie, też tam byłeś. No i była taka sytuacja, że jedna z osób na tym branżowym bankiecie powiedziała, że dać studentom głowicę USG to jak karabin do strzelania, że oni będą popełniali błędy, że nie będą wiedzieli, co z tym robić. Ja no, pomyślałem sobie o tym z pewnego rodzaju przerażeniem i jasno chciałbym się odciąć od tego sposobu mówienia i bardziej nastawić się na dzielenie się wiedzą, umiejętnościami, spostrzeżeniami i takim spostrzeżeniem, że problemy, które rozwiązujemy przy pomocy głowicy USG są jednak powtarzalne i tego się można nauczyć. Może być zapis kilku chwytów, standaryzacja tych chwytów, które pediatra może wykonać w gabinecie szczepień, a potem drugie kilka chwytów ultrasonograficznych, które mogą mu się przydać w gabinecie, w którym przyjmuje pacjentów chorych, w jaki sposób to można wystandaryzować, opracować, nauczyć tego lekarza i z pewnym marginesem bezpieczeństwa dać mu to narzędzie do ręki.
Pewnie. Ja bym chciał dożyć takich czasów, kiedy każdy z nas, niezależnie od specjalizacji, będzie umiał obsłużyć aparat USG, żeby te najprostsze rozwiązania mieć podane na tacy dzięki głowicy ultrasonograficznej. I nie jest tak, jak słyszeliśmy to rzeczywiście wspólnie na bankiecie, że dając komuś głowicę ultrasonograficzną, narażamy pacjenta na całą masę nieszczęść, tak jakby ktoś strzelał do nas z karabinu. To jest trochę tak, jakby ktoś nas, czy studentów medycyny, czy młodych, czy bardziej doświadczonych lekarzy, traktował na swój sposób niepoważnie, jako ludzi, którzy nie znają swoich ograniczeń. Każdy z nas, tak się nam wydaje, zna swoje ograniczenia i potrafi się poruszać w ramach swoich własnych umiejętności. Nie przeskoczymy tych umiejętności skokowo, a znając ograniczenia, pokierujemy tego pacjenta dalej. Zawsze to działa na korzyść pacjenta.
I tak się nasza przygoda z bankietami zakończyła, ale przygoda z ultrasonografią trwa dalej. Zapraszamy serdecznie do nauki ultrasonografii, zapraszamy do innego spojrzenia na tą ultrasonografię. Nie tyle, że muszę wykonywać całe USG jamy brzusznej, tylko wykonuję te USG tam, gdzie tego potrzebuję. Satysfakcja z takich badań może być duża i naprawdę wydaje mi się, że spokój, że nie było w tym jądrze nic złego, ten węzeł nie wygląda w sposób niepokojący, jest pewną nagrodą, satysfakcją, spokojem, który się zyskuje, niż na zasadzie, a niech idzie i niech przyjdzie. O.
Trzeba chcieć zacząć się uczyć. My Państwa do tego zachęcamy. Zapraszamy też do naszych kursów internetowych po to, żeby Państwo się mogli przekonać, że ultrasonografii można się nauczyć z domu, a przynajmniej zacząć ją rozumieć. Bardzo dziękujemy Państwu za uczestnictwo w naszych spotkaniach internetowych. Wspominamy tutaj nasze kursy, bo jest to dla nas fantastyczne przeżycie móc z Państwem uczyć się ultrasonografii na żywo.
Ale też patrzeć na pewne problemy troszkę inaczej, troszkę szerzej, robić coś innego, po nowemu. O.
Tak jest. Tego Państwu życzymy, natomiast też pamiętajcie Państwo, nie samą pracą i nauką człowiek żyje. Pamiętajmy o ruchu, o sporcie, o wszystkim, co sprawi, że będziemy czuć się komfortowo. No ja niestety, Mateusz, z Tobą w najbliższym czasie nie pobiegam, choć świat już jest powoli uwolniony. Trochę boli mnie kolano.
No wiesz, ja Ci się przyznam, że mnie boli nadgarstek od jazdy na rowerze, ale jak słucham tego, co mówisz, to ja Ci powiem, Twój ból jest lepszy niż mój.
Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego.
Do usłyszenia.